31 Bachanalia Fantastyczne, 15-17 września, Zielona Góra. Jednym z gości pierwszego dnia konwentu jest pan Maciej Parowski, pisarz, krytyk, redaktor magazynów, m.in. Fantastyka, Nowa Fantastyka czy Czas Fantastyki. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Będę gościem przez wszystkie dni, ale dzisiaj występowałem i skończyłem występy. Będę chodził czas na innych spotkania.
Bardzo ciekawa prelekcja. Może zacznijmy od prelekcji przed chwilą, na której gościliśmy. Kukułka na koniu trojańskim. Co się pod tym kryje, takiego tajemniczego?
To jest wybór zbiór publicystyki z ostatnich 4 lat, pisanych bardzo świadomie. Takie ogólne spojrzenie na przemiany gatunku, na przemiany redakcji, spojrzenie na początki gatunku już pisane bez pomocy cenzora, takie ogólne spojrzenie na to, co się stało w ciągu 35 lat, w których funkcjonowała fantastyka, zmieniała literaturę, wynajdowała nowych autorów, obserwowała nowe kino, kreowała komiks, obserwowała nowe relacje, jakie wynikają z fantastyki. I to jest w takich dość przejrzystych rozdziałach. Jeden traktuje o sztafetach, o takim przekazywaniu sobie fantastycznej pałeczki. Inny mówi o różnych powinnościach i treściach, jakie fantastyka niesie. To nie w tym sensie, że to się do niej doklei, tylko że ona immanentnie obsługuje marzenia ideowe, religijne, polityczne, cywilizacyjne. Jest rozdział duży o przemianach kina w ciągu ostatnich 4 lat. Właściwie jest kronika wszystkich praktycznie filmowych nowości fantastycznych, których kiedyś nie było. Jak ja byłem młodym człowiekiem, to ja fantastykę miałem raz na parę lat, a teraz mam kilka filmów w miesiącu fantastycznych. Niektóre z nich są ciekawe, niektóre nie. Jest też rozdział, o którym nawet stosunkowo mało mówiłem teraz, byśmy się zajmowali generaliami. Rozdział poświęcony temu, jak wygląda pisanie, skąd się bierze, jakie są jego motory. I rozdział, który zbiera doświadczenia redaktora, który no jednak doradzał autorom, ale mniej doradzał, a bardziej poprawiał ich teksty, bo czasem jest tekst wielki, który wymaga poprawek. I wspominam, jak Jędrzejczyk poprawiał mnie, Lech Jędrzejczyk, legendarny redaktor, i opowiadam, jak ja poprawiam innych, co znajduję w tym. Więc to jest taka suma wiedzy, suma doświadczenia o gatunku, który się na naszych oczach przemieniał, pod naszymi rękami i zaświadczał jakieś swoje, nie wiem, niezbywalności w kulturze. Znaczy, każda kultura miała jakieś opowieści fantastycznych. To Lewis wspaniale powiedział, że ludzie doznawali więcej pocieszenia za sprawą mitów, w które nie wierzyli, niż religii, które wyznawali. Że ta opowieść o bohaterach, albo opowieść o uciemiężeniu, albo opowieść o wynalazku, albo opowieść o podróży, niesie jakąś niesamowitą witaminę, która jest nam bardzo potrzebna. Te witaminy można dzielę wykryć, nazwać, zbadać, można się przyglądać, jak się zmienia zapotrzebowanie. To są fascynujące rzeczy i one nie są przyklejone do naszego życia, bo są immanentną jego częścią. Ja tam gdzieś wywodzę, że fantastyki podpowiedziały nam sny. Obracamy się na terenie rzeczy poważnych, które kręcą dużych chłopców, jakim do końca życia pozostają mężczyźni, ale przybywa na naszym terenie publiczności damskiej, w sensie i czytelniczek, i autorek. Więc to jest ciekawe zjawisko, które Polska w ciągu 35 lat pozwalała sobie odkryć, nazwać i troszkę dała sobie to, że tak powiem, wmówić, znaczy uznała, że to jest coś ważnego.
Czyli możemy stwierdzić, że to jest taki, powiedzmy, może nie Biblia, ale kompendium wiedzy o fantastyce w Polsce.
To jest taka emocjonalna podróż przez różne miejsca i nie sposób mówić o jednym miejscu, nie mówiąc o innym. Także rzeczywiście myślę, że tym wachlarzem, tym ogonem pawim dużo zjawisk ogarniam, dużo zjawisk dotykam. Może nie wszystkie one znalazły się w tytułach rozdziałów, prawda? Ale mówię o... Tak, mówię o starej fantastyce, mówię o nowej fantastyce. Wspieram się z nowymi językami mówienia o fantastyce. Łagodzę poprzednie spory, patrzę z perspektywy czasu na awantury, jakie robiłem i znajduję również w racji tych, z którymi się spierałem. Zresztą w cywilu jestem, tak powiem, z nimi pogodzony. W książce przywołuję te spory, żeby je zażegnać. Więc to dla mnie samego była taka podróż przez czas. Ja dziś pamiętam, jak nie od razu powiedziałem żonie, że jestem zadowolony, że pracuję w fantastyce, bo mnie zabiegnęli mi pismo Politechnik publicystyczne po stanie wojennym i koledzy z fantastyki, którą zakładali, zaproponowali mi pracę. Najmniej ciekawym dziale był w dziale polskim, kiedy liczył się dział zagraniczny, ale bym drukował gdzie indziej. I po jakimś półtorej roku ja do żony powiedziałem, że ja chyba lubię robić to, co robię, bo wyłoniły się pierwsze gwiazdy mojego działu. Ja sam pisałem komiks Jackiem Rodkiem o Fanki Kowalu dla Polka. Ten komiks też się okazał interesujący, bo na początku czytelnicy na niego przeklinali i raptem się okazało, że Ja wówczas 37-letni człowiek, chyba jestem na swoim miejscu i ta książka to próbuję zapisać.
Właśnie, cofnijmy się. Redakcja Nowej Fantastyki kierowała panem w latach 1992-2003. Jak dziś postrzega pan ten tytuł, spoglądając wstecz? Starsi czytelnicy doskonale pamiętają, że po egzemplarze ustawiały się duże kolejki, a nawet wręcz trzeba było robić zapisy u zaprzyjaźnionych pań kioskarek.
To ja patrzę z nostalgią na ten czas. Żałuję, że tak nie jest. Fantastyce przybyło konkurencji. Młodych Polaków, którzy czytają fantastykę, ubyło, bo myśmy byli Wyżem i pisaliśmy dla Wyżu. Teraz jest Niż. Byliśmy też, jesteśmy, moi koledzy w fantastyce, kierownik działu prozy polskiej Michał Czarnarowski ma ambicje wynajdywania nowych autorów. Ja go proszę, przyślij mi dobre opowiadanie, przyślij mi swoje odkrycia. No on wybiera najlepsze teksty i mu przysyła i niektóre mu zazdroszczę, że tak, chciałbym dalej takie teksty wynajdywać. Także nie, to się kręci, no. Tu się zastanawialiśmy podczas rozmowy o mojej książce, czy nie mamy apogeum za sobą. Ale to wiem i to książka, ta moja książka nawet nie udowadnia, tylko dokumentuje. Potrzeba fantazjowana jest stała. To się będzie kręcić. Ja po prostu patrzę na fantastykę dzisiejszą, no, ze współczuciem, że nie ma tak dobrze, jak ja miałem. Chociaż moja kadencja to już było takie podchodzenie, obniżanie pułapu. Ale mam nadzieję, że to się zatrzyma. Rozmawialiśmy dzisiaj z młodymi autorami, no młodszymi ode mnie o 20 lat, ukraińskimi. No i węzłowa była sprawa pisma, którego oni nie mają. Ruch klubowy, którego Ukraińcy też nie mają, jest potrzebny. No i pismo. Pismo by zgrupowało autorów, stworzyło myśl krytyczną, stworzyło płaszczyznę spotkań. To wszystko by mieli. Myśmy to wszystko mieli.
No właśnie, spodziewał się pan takiego sukcesu. Nakład w okolicach 100 tysięcy egzemplarzy. Dzisiaj chyba jakiś tam żaden miesięcznik nie może o tym sobie pomarzyć.
Tak, to był specyficzny czas. Wtedy kilkadziesiąt pism zostało zamkniętych, żeby fantastyka mogła starać się o papier i powstać. No i naród był spragniony jakiejś mowy nie ideologicznej, a jednocześnie takiej, którą cenzor może przepuścić. W fantastyce można uciec, mówić o strasznie ważnych sprawach, a jednocześnie nie podlegać tej parszywej interwencji, tej kastracji. Polska wolność właśnie znalazła dla siebie miejsce na obszarach fantazji szeroko rozumianej. Nasz Franki Kowal bił po gębach policjantów, odkrywał wielki spisek, demaskował rzecznika jajogłowego. Wiadomo było, co chodzi, a jednocześnie cenzura nie musiała tego określić.
No, a cenzura przeszkadzała w tworzeniu komiksów i opowiadań o takiej tematyce? No bo przecież to lata 80. to były nie takie zbyt kolorowe czasy.
No wstyd się przyznać, ale cenzura właśnie nas nie tknęła. Wystarczy sobie wyobrazić, że cenzor to jest normalny człowiek i też je produkty czekoladopodobne jego dziecko i też ma pustą lodówkę, że on jak nie musi, to nie skreśla. Ja miałem w ogóle, a to w latach 70. z cenzorem taką rozmowę, że on po prostu płakał mi w rękaw i sobie, że jak to jest, że ideologia ze wschodu, a licencja z zachodu. Jak nie musiał, to nie kreślił. Byli oczywiście zawzięci te kanalie i byli sadyści, ale generalnie biorąc to byli ludzie tacy, jak my mówię, jeździli tramwajami, no. To nie byli krezusi. Jest w mojej książce tekst o cenzurze, o tych relacjach. Nawet ci komunistyczni redaktorzy bywali różni i zachowywali się czasem bardzo, bardzo przyzwoicie.
Pozostając w tamtych czasach, jednym z moich ulubionych dzieł z tamtego okresu jest Franki Kowal. Jest pan jednym ze scenarzystów, przełomowe dzieło, według mnie i nie tylko mnie, które w latach późniejszych miało swoje reedycje. Co jest najbardziej trudnego w pisaniu scenariusza do takiego komiksu?
Brak czasu. Myśmy mieli za dużo czasu wtedy. To były jałowe dni, jałowa telewizja.
Ludzie za dużo czy za mało?
Nie, no dobrze, dużo, dużo czasu. Było dużo czasu, było. Nawet chyba mój szkic towarzyszący któremuś tam wznowieniu brzmi, mieliśmy dużo czasu. Spotykali, ułożyliśmy pewne sceny. Polch nas przegonił, że to banalne, że to głupie, to my jeszcze coś innego. Dzwonił w nocy, że on musi coś innego napisać. Że to czegoś brakuje, że to głupie, to ja mówię, że wymyślę za godzinę. O tym, czym jest komiks, też piszę w tej książce. Jakimś spotkaniem rysownika z pisarzem. Obaj myślą, oni myślą różnie. U nas jeszcze było to, że był rysownik ze swoimi wyobrażeniami, ze swoją wiedzą o komiksie, ze swoim doświadczeniem, bo on był po tym lądowaniu w Andach, on wielką miał ze sobą. I on wiedział, czego od tego komiksu chce i było nas dwóch, którzy byliśmy na oglądani kina i naczytani i kombinowaliśmy. I Jacek był różny, bo Jacek był młody, przed mnie 9 lat, miał 20 parę, miał 30 parę. Było iskrzenie na każdym łączu, pozytywne iskrzenie. I była historia, która jest standardowo do bólu. Heros kosmiczny, ale można było w nią wcisnąć polskie doświadczenie.
No właśnie, chciałem tutaj podpytać, bo pod tytułem Funky Kowal wszystkich trzech części, korzystając z kamuflażu, udało się panom przemycić sytuację, jakie były w Polsce, a także znane osobistości. Skąd taki pomysł? Główny bohater ma pierwowzór też w rzeczywistości?
Nie, główny bohater to akurat nie, ale już tam dwóch jego takich niby asystentów, kolegów, to jesteśmy my z Rodkiem. Tam nawet się kiedyś Boguś Polch pojawia, powiedział, słuchajcie, ja nie, bo ja jestem w każdym ruchu kreski, ale jest jego żona. Jest Lech Jędrzmek, nasz mentor, tłumacz, redaktor. Pojawia się ktoś na kształt Urbana, ktoś, kto przypomina Jaruzelskiego. To tego nie wiedzieliśmy, ponieważ mieliśmy głowy zachwaszczone definicjami perolskimi, że komiks to jest sztuka standardowa, amerykańska, zero wyobraźni plastycznej, zero wyobraźni psychologicznej, sztuka niezwiązana z realiami życia autora, z jego poglądami. I myśmy bezwiednie wszystkim tym definicjom zaprzeczyli. Myśmy weszli w poetykę amerykańską i wypełnili ją naszą treścią. Nas zbawiło to, że byliśmy wolni. Myśmy wysyłali bohaterów na planetę w sprawie zbadania jakiejś sprawy, nie widzieliśmy, jaką całą sprawę znajdą, jak ją rozwiążą i co ich w ogóle spotka. Ja to dziś pamiętam, jak lecieli nasi na planetę i lądowali na niej, twarde lądowanie to było. I ja to Bogdana mówię, słuchaj, narysuj ze zarośli, podgląda ich lądowanie Droll, który się pojawił parę odcinków wcześniej, nie wiadomo po co. Od tego momentu już było wiadomo po co. I Indianin, noga Indianina z dziną. Jaki Indianin? No, zastrzelony wcześniej kosmonauta, który się przechował w lasach i już jest obdarty. A Droll dlaczego? Mówię, nie wiem, no przyda się. I dzisiaj, słuchając kolegi, który mówił o RPG, jak on mówi, jak on tę grę robi, jak ci ludzie mają, to myśmy tak, jak oni wymyślają tę grę, tak myśmy wymyślali ten komiks. Potrzebna jest jakaś różnica napięć, różnica doświadczeń, różnica temperamentów między twórcami. Muszą wiedzieć, że to, za to czytelnik czeka. No muszą być trochę wyobraźni, muszą być trochę czytani. I wtedy się rodzi sztuka z tego. Sztuka popularna oczywiście, popkultura, ale się rodzi.
No właśnie, rodzi, a na czwartą część przygód Funkiego Kowala czekaliśmy aż, o ile dobrze pamiętam, 20 lat.
Bośmy ponaciskali na wszystkie klawisze, wycisnęliśmy co się dało z tej rzeczywistości PRL-owskiej i post-PRL-owskiej i przyszły nowe czasy, do których nie mieliśmy kluczy. To już widać w trzeciej części, czwartej części, ja to robię sam z Bogdanem. Okazuje się, że to tego Jacka brakowało. To ciekawa sprawa, jak robiliśmy to we trzech, to w szczególnych przypadkach mogliśmy Bogdana przegłosować. Dwóch na jednego. Tutaj nie było tego, bo...
Czyli sam... taka namiastka demokracji, tak?
Jaka namiastka? Demokracja. A tutaj Polch, ponieważ on rysował, to czasem ignorował niektóre moje rzeczy. To ja wracałem. Ten komiks jest wynikiem sporu, kłótni. No i byliśmy ograniczeni objętością i odbiorem, który już nie był entuzjastyczny, bo już było na rynku setki komiksów i to już nie był sukces w tym sensie, że nam, chociaż ja uważam, tam parę rozwiązań jest bardzo dobrych, ale to ja uważam, próbowaliśmy tę historię skończyć, żeby ona no, by brzmiała jakoś. Ale to nie było to, co pierwsza... Zaraz, bo to jest nie takie proste. Pierwsza część też zbierała baty. Ona jest najlepiej narysowana, bo Bogdan miał najmłodszą wtedy rękę.
Gruba kreska tak zwana.
Ona była ciekawie pomyślana, ona była ciekawie spuentowana. I warczeli ludzie. Dopiero jak się skończyło, zaczęli ją nostalgizować. I wtedy druga część była już przy absolutnym aplauzie, od początku do końca. Wtedy czuliśmy wiatr w żagle. I trzecie już było warczenie, ale nie tylko czytelników na nas, ale nas na siebie i nas na Polskę, bohaterów na siebie. A czwarta, no niektórzy mówią, że była nieporozumieniem. Ja się cieszę, że powstała. Sam pomysł, że jest Funky Kowal, który jest fantomem, że jeden gdzieś tam leży, a inny się uwalnia i w sieci buszuje poza czasem, jest interesująca. Na tyle interesująca, że jak nam dyrektor Krzysztof Dudek z Narodowego Centrum Kultury zlecił i zapłacił oczywiście takie zadanie, żeby Funky Kowal wylądował w Warszawie w stanie wojennym, no to ja wymyśliłem ten trik, bo tu się zrobiłem z Polkiem sam, że Funky ten z czwartego albumu, Wrogie Przejęcie, znajduje się nad Warszawą w stanie wojennym, przed stanem wojennym. A ponieważ ma zanik energii, nie wiadomo jak się w tej sieci utrzyma, raptem odnajduje snop silny energii zagłuszarek. Tym snopem energii się ożywia i może zejść w elektronikę Warszawy stanu wojennego i zapobiec stanowi wojennemu. Ale to nie zostało przyjęte tak, jak powinno być przyjęte. Gdyby takie coś, byśmy takie coś wymyślili 30 lat wcześniej. Proszę bardzo. Nawet 30 lat wcześniej nie mieliśmy Funkiego Kowala w sieci. Tylko się kopał na ziemi i z przeciwnikami. Więc wszyscy wiemy, że Funky IV jest gorszy. Nawet możemy zobaczyć dlaczego. Ale nie wiemy, co zrobić, żeby był lepszy. Nie, tego nie wiedzieliśmy. Gdybyśmy wiedzieli, byśmy zrobili lepszego. Ale nie mieliśmy pojęcia jak.
Może za jakiś czas będzie doceniany na równi z pierwszą, drugą, trzecią częścią. To się okaże.
Znaczy, pewnie nie będzie, ale pytałem się, ludzie, tak mówicie, no to lepiej, żeby go w ogóle nie było. Nie, bo no dobrze, że jest. Tylko czemu jest do dupy? A dobrze, że jest. To jest taka rozmowa, no.
A wraz z panem Bogusławem Polchem stworzyliście panowie kolejne komiksowe dzieło Wiedźmin na motywach opowiadań Sapkowskiego. Łatwiej się pracuje nad postacią znaną, czy jak się tworzy własny świat?
To są inne kunszty, ale to była przyjemność praca nad prozą Sapkowskiego, bo to było doganianie komiksem niektórych walorów prozy. To w ogóle śmieszna sprawa, bo Polch jest rysownikiem i on strasznie chciał tego Wiedźmina narysować. A ja jestem pisarzem, czytelnikiem. Mnie wystarczyło o nim przeczytać. Ale on go musi narysować. No i ja nawet ich spotkałem, tylko się okazało, że jak zobaczył Andrzej Sapkowski, jak wygląda scenariusz, to powiedział stop. Zadzwonił do mnie, żebym ja to brał, że się dzielimy honorarię. Mówię, dobra, nie za darmo, to dobra. Robienie komiksu według Wiedźmina, to było dokładne przeczytanie Wiedźmina. Ja sobie położyłem to opowiadanie, czytałem, a na boku na kartce pisałem scenerię w jednym słupku, a w drugim słupku zdarzenia. Potem się zastanawiałem, które z nich są wizualne, a które nie. Potem wpisałem, jakie scenerie są, a jakich nie ma i to montowałem i kombinowałem. Andrzej podpowiada pewne rzeczy, ponieważ on się bawi. On tam chwilami daje do zrozumienia, że to jest opowieść, że ta opowieść jest zdrażnieniem się z innymi opowieściami. Ja spróbowałem tę jego opowieść przełożyć na triki w rysunku. Jest tam jak na pierwszym planie Wiedźmin i Yennefer, to na drugim planie Jątek z Halką, prawda? No, robiłem różne sztuczki, żeby tej prozie sprostać, bo bym nią zachwycony jako czytelnik, ale jak Polk mówi, że on to chce komiksować, no to ja mu muszę wymyślić sceny, które ten zachwyt wyrażą. No i kombinowaliśmy, no. Ludzie kleili na ten komiks, bo on nie mógł być lepszy od opowiadań, czego oni nie chcieli zrozumieć. A jak się zrobił film, to zaczęli oni trochę lepiej mówić. Więc to było ciekawe zadanie, inne.
Funky Kowal był bardziej twórczy. Tak,
no to logiczne.
Nie Ale czy przez to łatwiejsze, czy trudniejsze?
Adaptacja wymagała mojej wiedzy o komiksie. Funky Kowal wymagał wiedzy i inwencji. Adaptacja też wymaga inwencji. Przecież ja jeden odcinek sam napisałem, ale ze światem, z bohaterami i zaszłościami Andrzeja, prawda? Wspaniała przygoda i ta przygoda została, ponieważ Wiedźmin jest znajany i jest tutaj znany. Do dziś nie rozumiem, dlaczego wydawca nie włączył do Wiedźmina, do Funkiego tej historii ze stanem wojennym. Jakby chciał unikać tych konotacji politycznych. Lubię Wiedźmina, jest tam trochę plansz, które kocham, które ja wymyśliłem, ja wypracowałem, ja wyprowadziłem z Sapkowskiego świata. Nadałem kształt wizualny. Teraz jeden z kolegów ma pewien projekt telewizyjnej audycji i poprosił mnie, żebym zawołał autorów. No to wysłałem do swoich 20 autorów, fantastów, najlepszych. I wszyscy mi odpowiedzieli. I każdy z nich jest lepszy ode mnie pisarzem. I dostałem od nich odzew, bo oni mnie traktują jako swojego redaktora. I to wspaniałe, ta praca w fantastyce. Wrzuciła mnie w środowisko ludzi, z których jestem dumny, których podziwiam.
Kolejne trudne pytanie, panie Macieju. A woli pan...
Poprzednie były trudne.
Woli pan pisać opowiadania, czy zajmować się scenariuszem do komiksów?
Znaczy, wolę się zajmować tym, co mi lepiej wychodzi. No, odpowiedź jest prosta. Ja nie mam na koncie prozy takiej opowiadania jak Wiedźmin czy Funky. No, mam burzę, z której jestem dumny. No, to taką burzę to chciałbym napisać jeszcze jedną. Ale to nie takie proste, bo ja burzę wymyśliłem w 83, a powieść zrobiłem po 20 od tamtych. Także życia nie starczy na następne takie dzieło.
Nigdy nic nie wiadomo. A czy według pana krajowy rynek magazynów o tematyce fantastycznej ma się dobrze? Jaka jest pana ocena? Same pozytywy? Czy może jednak ma pan jakieś uwagi do rynku?
Nie mam uwag, bo szczerze mówiąc nie cenię tego, nie śledzę tego rynku. Wiem, że jest fantastyka, do której pisze felieton. Ja trochę teraz mniej fantastyki czytam niż kiedyś, ponieważ jeśli ktoś przez 30 lat czyta...
Ponad...
Tak, tony cudzej prozy fantastycznej, to ma zaległości. Ja je teraz odrabiam. Także ja się tak nie nużam w odmętach fantastyki. Przysłałem mi koledzy fanziny. Ja czasem do tego zaglądam, ale powiem coś, co powiedział mi Jęczmek 35 lat temu, że miał być, że pan nie jest zmęczony fantastyką. No, nie ukrywam, że trochę tak, że jest w tym typie prozy duży obszar rzeczy powtarzalnych. Że się wchodzi do tej samej rzeki, że Tylko że on to mówił zupełnie innej sytuacji. Jest zupełnie co innego się powtarzało wtedy, a co innego teraz. Także mówię, nie śledzę, ale piszę czasem maila do Michała. Michał, przyślij mi, co masz najlepszego, o co byś się mógł ze mną pobić. No i mi przesyła i jedno mówię tak, jedno zupełnie nie moje jest. Nie moja proza, nie rozumiem tego. Nie kupuję tego, ale nie muszę ja kupować, bo on kupuje. Ja bym chciał do klasyki, ja bym chciał Norwida przeczytać całego jeszcze raz. Chciałbym Słowackiego wybrane rzeczy. Życzę nie starczy na przypominanie sobie tych rzeczy, ale chciałbym człowiek wejść w coś poza tym, co robił 30 lat.
Ostatnie myślę pytanie. A jakich twórców by pan dziś polecił? Kto pana ostatnio zachwycił? A jaki twórca robi to od lat? Jak ocenia pan aktualny rynek komiksów?
Wilku jest dobry, Gawronkiewicz jest dobry. Nie śledzę tego. Dobrze z komiksem polega na tym, że do komiksu trzeba mieć dobre oczy. Ja mam w jednym oku w środku szkiełko, już nie soczewkę własną. W drugim mam małą zaćmę. Nie za bardzo to obserwuję, no. Może bardziej proza, wiem, że
no właśnie, może proza.
Że twardo, żeby nie wiem co. Właśnie skończyłem jego króla. Z dużym opóźnieniem, chyba rocznym. No ale tam odkładałem. Orbitowski, wiem, że co zrobi, to jest genialne. Ale włożyłem sobie do torby na podróż lekki. Lampeduzy Lamparta, bo kiedyś tę książkę przerzuciłem, a chciałbym ją przeczytać. Jestem namiętnym czytelnikiem tygodników. I to różnych, z różnych opcji. Twardo Horbitowski, na pewno Dukaj. Teraz przetłumaczył Konrada jeszcze raz. Konrad jest moim ulubionym pisarzem. Nie wiem, po co on go jeszcze raz przetłumaczył. Inaczej go zmiksował. Nie wiem, czy to potrzebne, że dostałem od niego esej na ten temat, bo go poprosiłem, bo ja jestem w tym kontakcie z nimi. A komiks, ja wiem. Nie no, Mausa niedawno przeczytałem, mimo złego wzroku, jeszcze raz. Bilala sobie odświeżyłem, bo go bardzo cenię. Też tych najmłodszych coś czytałem. Grześka Janusza i Gawronkiewicza. Lubiłem te krótkie komiksy Niewiadomskiego, zawsze do nich pisałem te scenariusze. Ale ja już uważam, że ja mam prawo nie taplać się w rzece fantastyka. Mam prawo stanąć na brzegu i tylko czasem się pytać ludzi, co tam teraz nowego. Kibicuję życzliwie, ale nie tak gorąco jak kiedyś.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. A jednak jeszcze podpytam tylko. Kukułka na konie trojańskim. Można znaleźć w księgarniach w Zielonej Górze? Orientował się pan?
Ja chyba nie. Ja bym strasznie chciał, żeby mi dano kontakt na jakąś taką księgarnię pobliżu uniwersytetu może. Bo mam ofertę Pruszyńskiego na stosunkowo korzystny rabat, że no nie taki zbójecki, że 48% bierze księgarnia od książki, ale gdyby się zgodzili na 35%, to Pruszyński by na życzenie przyśle im paczkę i to powyżej pewnej kwoty. A 130 zł już się nie płaci za transport. Bo strasznie mi zależy, żeby te książki przeczytali studenci filologii, badacze literatury, badacze popkultury, może studenci filmówek. Bo wiem, że mój czas fantastyki bardzo dobrze się sprzedał w księgarni Prusa, która była przed uniwersytetem. Mówię z zupełnie przyzwoitą propozycją, nie wiem, maksymalną, ale przyzwoitą. I będę prosił kolegów z miast uniwersyteckich o kontakt do tych księgarni i będę im tę ofertę Pruszyńskiego wysyłał.
Ja też mam nadzieję, że studenci z Zielonej Góry będą mieli szansę nabyć tą pozycję w zielonogórskich księgarniach. Kukułka na koniu trojańskim. Nie tylko o tym dziele, ale też o zamierzchłych czasach rozmawiałem z panem Maciejem Parowskim. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy.